A przy telefonie jest redaktor Michał Karnowski w sieci, w polityce, w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jaka pierwsza myśl panu towarzyszyła, kiedy dowiedział się pan, jakie są listy do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości?
No właściwie dwie, bo tutaj myślę, że są dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, pewna wewnątrzpisowska korekta, której się mogliśmy spodziewać, aczkolwiek no to, że następuje, jest warte odnotowania, otwiera się jakieś pole do pewnych zmian, nie nawet w samym rządzie, bo tutaj moim zdaniem pomyłka, ale raczej w samym Prawie i Sprawiedliwości, tam będzie inaczej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. No drugi element, celem jest silna, taka polityczna, w tym sensie nie eksperymentująca delegacja Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. To nie ma być jakaś grupa celebrytów, tam nie ma naboru na te miejsca gdzieś na świecie zewnętrznym, tak jak chociażby w tej chwili robi pan Grzegorz Schetyna. To ma być delegacja, która nie pęknie, nie pokłóci się, która będzie też zdolna do wykonania nakazanego w Warszawie manewru politycznego, czyli na przykład wstąpienia do tej lub innej frakcji. To myślę, że są dwie podstawowe tezy, które ja w każdym razie, obserwując to, co do tej pory wiemy, bo pełnego obrazu jeszcze nie mamy, stawiam.
A co to za korekta wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
No, co najmniej dwie wyraziste, mocne i też jakby zawsze będące na miejscu osoby, czyli pani marszałek Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu oraz Joachim Brudziński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no mają się wybrać do Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem to jest duża zmiana, to znaczy ci politycy, z tego co wiem, tu w Warszawie odgrywali dużą rolę, tak decyzyjną, jak i analityczną, też taką wykonawczą. Byli w tym, czy są, no oczywiście, w tym najściślejszym kręgu współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jednak wyjazd do Brukseli, Strasburga, do Parlamentu Europejskiego, no teoretycznie jak gdyby nie zabrania im dalej być blisko i dalej działać, ale to zawsze już jest inaczej. To znaczy, po pierwsze jednak jest pewne oddalenie, które fizycznie utrudnia takie współdziałanie bliskie z liderem jak wcześniej. Po drugie, te inne sprawy europejskie też troszeczkę zmieniają perspektywę. To już nie jest tak blisko wyborców, tak blisko ich emocji. Zatem ja widzę, że to jest dość poważna zmiana. Tutaj padają często argumenty o właśnie jakiejś ewakuacji, akcji ewakuacji. Widzę, że taki jest przekaz dnia obozu opozycyjnego. Tak na marginesie możemy zauważyć od jakiegoś czasu bardzo silną koordynację przekazów dnia pomiędzy opozycją polityczną a opozycją medialną. To są właściwie te same frazy, te same zdania. I tak samo jest chociażby właśnie dzisiaj już akcja ewakuacja, wszystkim to samo się narzuciło. Ale to nie jest prawda, bo akcja ewakuacja to byłaby wtedy, gdyby, nie wiem, premier Morawiecki się wybierał do Parlamentu Europejskiego, a nie pani premier Beata Szydło, bo umówmy się, że jednak ten realny układ sił od dawna jak gdyby nie zakładał, że pani premier Beata Szydło jest tutaj najważniejszą osobą, czy taką, która realnie podejmuje najważniejsze decyzje. Była ważną osobą i liczącą się w rządzie, ale i także wewnątrz PiS-u, ale no nie była osobą taką numer jeden czy dwa, czy nawet tak, jeden czy dwa. Więc wydaje mi się, że nie ma tu akcji ewakuacji, że odwrotnie jest jakaś próba, akurat jeśli chodzi o rząd, to utrzymania go w tym kształcie, który mamy w tej chwili. Ale no jeszcze zobaczymy, poczekajmy, bo pełnych list jeszcze nie znamy.
Ale obecność ministra spraw wewnętrznych była dla ciebie niespodzianką?
O tym się mówiło, mówiąc szczerze, tak, ale od niedawna rzeczywiście, więc w sensie szerszym była pewną niespodzianką i jest. No, ja rozumiem, ja też muszę powiedzieć tak, no tutaj pewnie jest też w kilku przypadkach, będziemy szukali bardzo głębokiej analizy, ale zawsze musimy być szczerzy, pewnie jest też w kilku przypadkach rodzaj, nie chcę powiedzieć nagrody za wierną służbę, tak, ale jakiegoś rodzaju docenienia. No, pamiętajmy, że Parlament Europejski w takim życiowym wymiarze jest dla wielu ludzi jakąś szansą na uporządkowanie na przykład iluś spraw majątkowych, tak, na zostawienie czegoś dzieciom, wnukom. No, wiem, że może analitycy unikają często tego typu elementów, ale wydaje mi się, że one czasami mają znaczenie. Nie wiem, czy w przypadku pana Brudzińskiego, ale czasami mają znaczenie. To są naprawdę duże pieniądze, które pozwalają jakoś ustabilizować zmobilizować ileś sytuacji. Także to może być takim elementem. Być może potwierdzają się tutaj te informacje, że pan Brudziński nie najlepiej się czuje w ministerstwie, ale powtarzam, raczej wydaje mi się, że to jest taki aspekt, że jest też na tych listach taka bardzo atrakcyjnych, powtarzam. No, ktoś mi kiedyś powiedział, za miejsce na listach, ogólnie w polityce, prawda, ludzie są w stanie zrobić bardzo dużo, ale jest też, myślę, że na tych listach taka pula dwóch, trzech takich no, miejsc, które są teoretycznie zaskakujące, a w wewnętrznym języku danej formacji świadczą o tym, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem wynagrodzenia za wiele lat ciężkiej pracy, często za podłe pieniądze, albo słabe pieniądze, albo żadne pieniądze, albo średnie pieniądze, jak pewnie w tej chwili. Ale to nie zmienia wszystko faktu, że tym generalną linią, którą tutaj widzimy, to jest to, że to ma być spójna ekipa. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo to będzie ciekawe zderzenie, jeżeli opozycja przedstawi taką właśnie grupę ludzi, których nic tak naprawdę poza podpisem pod Koalicją Europejską nie łączy. No zupełnie inne biografie, zupełnie inne legitymacje, zupełnie inna wysługa lat w innych formacjach, tak? Inne autorytety, no inne wartości, a tutaj będzie zgrana drużyna. No ciekawe jakby, która z tych linii tu zwycięży i też jak Grzegorz Schetyna tym swoim statkiem z kolei pokieruje, no bo bez wątpienia widzimy, że ten okręt Jarosława Kaczyńskiego będzie dość mocno sterowny. Myślę, że mocną linią ataku będzie też na te listy przedstawione przez PiS. No, wobec niektórych osób w każdym razie brak na przykład doświadczenia międzynarodowego, ale jest też silny komponent naprawdę doświadczonych polityków. No, zostają ci najlepsi z Parlamentu Europejskiego, dalej z tej obecnej delegacji Prawa i Sprawiedliwości, dalej dostają szansę na walkę o mandat i to w większości na tych najlepszych miejscach, więc też ten element ciągłości na tych listach jest. No, generalnie moim zdaniem to świadczy o pewnej kontynuacji, to znaczy generalny przekaz z tych list jest taki, dalej jedziemy tym samym takim spokojnym, centrowym kursem bez eksperymentów. Do tej pory we wszystkich poprzednich wyborach dawało nam to premię. Zawsze jak szukaliśmy jakichś nowości, prawda, politologów na listach nagle wciągniętych, to się to źle kończyło i tak to odczytuję.
Jest jeden też ważny polityczny transfer. No, on się nie dokonał w ostatnim czasie, tylko kilka lat temu, ale pan Jacek Sariusz-Wolski, widzę, że jest z nim rozmowa na portalu W Polityce. Tytuł nie pozostawia złudzeń. Komisja Europejska wykracza poza traktaty, ustanawia Unię zostawia Unię Europejską skłóconą. Należy wrócić do tego, co było u zarania Unii Europejskiej. Pan Jacek Sariusz-Wolski będzie jedynką w Warszawie. I tutaj może dojdzie do ciekawej konfrontacji z panem Cimoszewiczem.
Tak, może tutaj dojść do ciekawej konfrontacji, ale pamiętajmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego mają swoją specyfikę i tam tak naprawdę ludzie najbardziej walczą między sobą na danej liście, dlatego że to jest Polska mimo podziału na okręgi tak naprawdę jest jakby jednym wielkim okręgiem, tak można skrócić i jakby decyduje liczba głosów, więc można na przykład z bardzo ludnego regionu wejść z dalszego miejsca, a z regionu mniej ludnego no z pierwszego, bo zostać przez kogoś przeskoczonym. Tu może być dużo niespodzianek, będzie wewnętrzny na silna walka. Myślę, że Jacek Sariusz-Wolski już oficjalnie dołączając do tej ekipy, chociaż spodziewam się jeszcze jakiegoś takiego wejścia gdzieś go na scenę, no bo tego nigdy nie było, on po cichu przyszedł do PiSu, czy do obozu prawicy rządzącej, ale myślę, że to jest duże wsparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i rzeczywiście no bardzo taki też fachowy, profesjonalny komponent, znaczy pokazujący, że ta optyka pisowska no jest akceptowana przez także ludzi, którzy gdzieś
gdzieś zanika głos Michała Karnowskiego. Nie wiem, czy uda mu się z powrotem wrócić w pole nadawania. Być może tak, być może nie. Nie udało się. Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Wywiad z Jackiem Sariuszem Wolskim mogą państwo przeczytać na portalu W Polityce. Oczywiście w sieci Telewizja w Polsce też jest i warte czytania, i warte oglądania. Na zegarze godzina 7:58.
Czas na przegląd prasy.
A tu niespodzianka, przegląd prasy o godzinie 7:58 w studio jest gotowy Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Gotowość będzie z biegu, bo gazety dopiero co się pojawiły, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że wywiad z Jackiem Saryuszem Wolskim można znaleźć również na portalu Radia Wnet. To jeszcze było przed tymi decyzjami, więc na pytanie o listy do Europarlamentu pan poseł powiedział oczywiście, że bez komentarza. Natomiast jest tam ciekawe i wspomnienie z czasów pracy z Janem współpracy rządowej z Janem Olszewskim, ale też dość interesująca interpretacja spraw zarówno związanych z Nord Streamem, jak i z warszawską konferencją bliskowschodnią. Jeśli chodzi o te listy do wyborów do Parlamentu to Europejskiego, to media zwracają uwagę też przede wszystkim chyba na tutaj, poza Jackiem Saryuszem Wolskim, na kwestię ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. To jest pewne jednak zaskoczenie, a także na tutaj te proporcje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy jest dwójka polityków związanych z tymi mniejszymi partiami, Beata Kempa, która jest związana z Solidarną Polską, a także Adam Bielan, który jest teoretycznie związane z porozumieniem Jarosława Gowina, ale jest chyba też takim wolnym elektronem. Spójrzmy teraz na gazety. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie krytykują rząd Izraela i tutaj jest między innymi Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, a także pani Georgette, czy też Georgette, nigdy nie wiem jak tą panią czytać, Mosbacher, ambasador USA w Polsce. Z tą krytyką ze strony pani ambasador to nie przesadzajmy, ale faktem jest, że w mediach społecznościowych, na Twitterze konkretnie pani ambasador powiedziała, że do takich sporów nie powinno dochodzić i że takie słowa nie powinny padać. Rzeczywiście jest tak, że to jest dla Amerykanów chyba pewien kłopot tutaj ten spór, no i być może rzeczywiście coś się zmieniło, jeśli chodzi o pozycję Polski w stosunkach polsko-amerykańskich. Przynajmniej tyle, że tu nie jest w tym momencie takie jednoznaczne opowiedzenie się po stronie Izraela, tylko raczej apel do tego, żeby się dogadać. Na drugiej stronie Gazety Polskiej codziennie, na trzeciej właściwie, to jest dalszy ciąg też interpretacji tego, co się wydarzyło. Doktor Jerzy Targalski mówi, że konflikt polsko-izraelski to paliwo dla partii prorosyjskiej i też to, że V4 w Jerozolimie nie było na rękę Niemcom. Strasznie dużo tutaj się widzi obcych wpływów. Pazerny Struzik idzie do sądu po 700 zł. Marszałek Sejmu Adam Struzik będzie walczył o swoje 700 zł, które wpisał do zarobków. Nie wiem, czy to jest aż taka informacja, że trzeba się zajmować. Natomiast dzisiaj rano przeczytałem informację, że marszałek Adam Struzik aż taki pazerny nie jest, dlatego że chce przejąć, żeby Sejmik Mazowiecki, żeby te władze samorządowe mazowieckie przejęły port lotniczy w Modlinie. Tam była taka wypowiedź, gdzie była krytyka między innymi budowy centralnego portu komunikacyjnego i stwierdzenie, że Modlin powinien cały czas istnieć i że tutaj samorządowe zdominowane w tej chwili przez PSL władze mazowieckie bardzo chętnie by się do zachowania lotniska w Modlinie przyczyniły. Natomiast mamy kolejną burzę polsko-europejską. Tym razem dotyczy ona Mierzei Wiślanej, już nie Puszczy, tylko Mierzei. Komisja Europejska oficjalnie poprosiła o wyjaśnienia pilne, że ze strony rządu polskiego tej wycinki drzew, czy ona na pewno jest uzasadniona. Wygląda na to, że Światowa Partia Ekologiczna znów będzie zajmować się w sposób szczególnie uważny Rzeczpospolitą. Spójrzmy teraz na następne gazety. Wytrych nazwany Twój EPIT. Nie bardzo rozumiem ten tytuł. Szefowie bez naszej wiedzy będą mogli sprawdzić, czy mamy inne źródła dochodów, ile zarabia nasz współmałżonek, a nawet ile nam płacą w nowym miejscu pracy. Uruchomiona przez fiskusa nowa usługa Twój EPIT umożliwia dostęp do tajemnic skarbowych. Ciekawski pracodawca może w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy jego pracownik ma inne źródła dochodu. Jak to się ma z ochroną danych osobowych, to ja nie wiem. Ziobro da bankom bardziej zaryzykować, pisze pan Łukasz Wilkowicz. Przedstawiony przez ministra sprawiedliwości projekt zmian w przepisach mający doprowadzić do ograniczenia zjawiska lichwy ma zachęcić banki do pożyczania pieniędzy na mniej restrykcyjnych zasadach niż obecnie. Straż Miejska ma być jak Służba Ochrony Państwa. To jednak jest troszeczkę przerażające dla tych przynajmniej, którzy wiedzą, jak te straże miejskie w różnych miejscach wyglądają. A Komisja Europejska nie ustąpi w sprawie sądów. Pytanie, czy Komisja Europejska, czy pan komisarz Timmermans, który po prostu tutaj wyraźnie na karku Polski próbuje prowadzić swoją kampanię wyborczą, która zresztą chyba jak na razie nie jest zbyt udana. I jeszcze komentarz do który nas powinien interesować z punktu widzenia tych spraw polsko-izraelskich. Jerozolima nie wierzy łzom, podobnie jak Moskwa, taki literacki tytuł w artykule Michała Potockiego, a chodzi o to, że jutro premier Izraela Benjamin Netanyahu spotka się z Władimirem Putinem. Jak to mówiono chyba również tutaj w Radiu Wnet, panowie widzieli się już przynajmniej 10 razy, spotykają się regularnie, niezależnie od tego, że Rosja wspiera różne siły na Bliskim Wschodzie, które dla Izraela życzliwe nie są. Antyszczepionkowcy, dobrze, antyszczepionkowców zostawiamy. Rzeczpospolita, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej Radosław Sikorski, specjalista od klęsk, mówi o klęsce polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości. Czy PiS zniesie zakaz? Tylko 19% Polaków uważa zamykanie sklepów we wszystkie niedziele za najlepsze rozwiązanie. tyle w Rzeczpospolitej. Tutaj są jeszcze komentarze, jeśli chodzi o Brexit, jeśli chodzi o konflikt izraelski, jeśli chodzi o zakaz w niedzielę. A, i wspomnienie Karla Lagerfelda. Ciekawa postać nie tylko z punktu widzenia mody, ale także z punktu widzenia w ogóle kultury masowej, ale też na przykład polityki. Przypomnijmy, że ten dyktator mody bardzo mocno krytykował Angelę Merkel za wpuszczenie imigrantów do Europy, mówiąc, że to tą starą Europę zniszczy. Poza tym miał podobno 80 tysięcy książek, ale to muszę poczekać, aż ktoś coś więcej napisze i wtedy o tym opowiem.
Czy mówiłeś już o Gazecie Polskiej, tygodniku Gazeta Polska i o Kurierze Wnet?
O Kurierze Wnet dzisiaj nie mówiłem, musiałbym go mieć pod ręką, żeby powiedzieć. Na pewno możemy polecić artykuły Pawła Bobowicza, na pewno możemy polecić ten reportaż Wojciecha Pokory, to już mówiłem. Artykuły też dotyczą, tam jest polemika dotycząca, związana z tym z poprzednim numerem, kiedy był artykuł pani Moniki, doktor Moniki Bartoszewicz o sprawach ukraińskich. On wywołał dość duże kontrowersje wielu naszych czytelników i słuchaczy i tam są z nimi dwie polemiki, a też są oczywiście, jak co miesiąc, felietony Piotr Trawita i Jana Bogatki. W Gazecie Polskiej Codziennie, oczywiście, w naszej Gazecie Polskiej Tygodniku, oczywiście są wspomnienia dotyczące świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Rozmowa z minister rodziny i spraw społecznych Elżbietą Rafalską. Artykuł Andrzeja Antoniego Rybczyńskiego, to jeden z ciekawszych w Polsce komentatorów dotyczących spraw rosyjskich. Konferencja syryjskich rzeźników. Strasznie mocny tytuł. To jest oczywiście o spotkaniu prezydenta Turcji, Rosji, a także Iranu. No i jeszcze na pierwszej stronie jest mowa o tym, jeszcze nie przeczytałem tego artykułu, więc nic o nim nie powiem, ale jest o tajemnicach austriackiego biznesmena Birkfelner, Cypr i oligarcha Putina, ale chyba ten Birkfellner na litość boską nie jest oligarchą Putina, mam nadzieję przynajmniej. Jak przeczytam, to będę wiedział.
A ja w Kurierze Wnet polecam Państwu artykuł Jana Martiniego, jeżeli chcemy się zorientować, w jaki sposób działała rosyjska propaganda, w jaki sposób Rosjanie budowali przez lata agenturę wpływu we Francji, w innych krajach europejskich, no to można zajrzeć do wielkopolskiego Kuriera Wnet i tam jest artykuł Jana Martiniego. Widzę, że Antoni Opaliński otworzył Gazetę Wyborczą. W jakim celu?
To jest bardzo dobre pytanie. Chyba tak z obowiązku dziennikarskiego. Nie, chciałem zobaczyć, czy są taśmy Kaczyńskiego, czy jest koperta Kaczyńskiego. Tym razem znów są taśmy Kaczyńskiego i taki groźny tytuł: Prezes PiS donosi na Wyborczą. Niedobry jest ten Prezes PiS. Bardziej niepokoi mnie to, co jest w drugiej tutaj jakby połowie pierwszej strony. Rok bez matur może być, bo strajk nauczycieli tuż, jako ojciec maturzystki wolałbym, żeby jednak te matury były.
Postaramy się panią minister Zalewską w najbliższym czasie zaprosić do Radia Wnet do poranka lub audycji popołudniowej. Jest godzina 8:07.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Jak zwykle oczywiście zapraszamy Państwa na Jarmark Wnet, Warszawa, Emilii Plater 29, łamane na 31 od godziny 8 do godziny 15 w sobotę. Na Poniedziu już wiosna, w Warszawie przedwiośnie. Zapraszamy w imieniu wszystkich wystawców na jarmark. Taka informacja z Poniedzia, SMS, czujny Stanisław Klepka, którego serdecznie pozdrawiamy. Zachęcamy Państwa do czytania Kuriera Wnet.